te rekolekcje będą oparte o posynodalną adhortację papieża Franciszka Amoris Laetitia, radość miłości. Ta adhortacja będzie takim punktem wyjścia dla wszystkich nauk rekolekcyjnych. Nie sposób tak naprawdę całej tej adhortacji omówić i skomentować. Jest za długa po prostu. Ma aż 325 punktów. Dlatego tak naprawdę będę tylko o niektórych z nich mówił, czy o pewnych takich myślach, które się przewijają przez całą tę adhortację. Wybrałem tę adhortację z tego powodu, że uważam, że jest bardzo piękna, a zupełnie gdzieś przeszła niezauważona w swojej treści dotyczącej miłości małżeńskiej. Dlatego, że cała uwaga związana z tą adhortacją skupiła się na 8 jej rozdziale dotyczącym tak zwanych kwestii nieregularnych. I cała dyskusja przede wszystkim dotyczyła tego. Skupiła się nawet tak naprawdę na jednym przypisie do całego dokumentu. Na te 325 punktów skupiliśmy się na 21 punktach tego 8 rozdziału i z tych 21 punktów na jednym przypisie, który jest nieustająco komentowany z pytaniem, czy dla osób, które żyją w powtórnym związku, w drugim związku, czy mogą przystępować do komunii, czy nie? Czy jest taka furtka i możliwość, czy nie? Czy papież ją otworzył, czy też nie? Wobec tego jest cała debata o to, czy ten dokument Amoris Laetitia jest płynnym takim kontynuacją i rozwinięciem nauczania papieża Jana Pawła II, czy radykalnie zrywa z tym nauczaniem i tradycją. I w zależności trochę od życzliwości albo sposobu spojrzenia na ten dokument, jedni idą w kierunku, że to jest tak, tylko płynne rozwinięcie nauki, inni, że to jest zupełnie nowa nauka i trzeba ją odrzucić. I naprawdę cała ta debata się skupiła wokół tego jednego tematu, pomijając 300 parę punktów, które są przepiękne, mówiące o miłości małżeńskiej i rodzinnej. Dlatego ja nie będę dzisiaj mówił o tym 8 rozdziale w ogóle w czasie tych rekolekcji. Nie dlatego, że uważam, że nie trzeba na ten temat dyskutować, ale dlatego, że chciałbym wydobyć to, co gdzieś zostało przegapione, niezauważone, czego się nie czyta i o czym się nie mówi. Nawet dzisiaj dla pewnego eksperymentu sobie wygooglałem Amoris Laetitia i na pierwszych 10 stronach w wyszukiwarce, czyli tych wyszukiwań jest tam kilkaset, nie było ani jednego, który by komentował tekst od strony jakby całej zawartości tego dokumentu. Na tych 10 stronach po kolei wszystko dotyczyło tego jednego punktu. To tylko gwoli takiego wprowadzenia. Papież Franciszek w tym dokumencie wychodzi od takiego spostrzeżenia, że ma takie przeświadczenie, że bardzo często nauczanie Kościoła na temat małżeństwa, zarówno w takim wymiarze oficjalnym, jak i w bardzo konkretnym, po prostu w głoszeniu tej nauki o małżeństwie przez księży, duszpasterzy, było przede wszystkim związane z nauką, po pierwsze, pewnej doktryny moralnej, czyli tego, co wolno albo czego nie wolno, a po drugie, bardzo często przedstawiano pewien ideał małżeństwa, który w rzeczywistości bardzo trudno jest osiągnąć, albo bardzo często w praktyce doświadczamy tego, że ani sami do tego ideału nie dorastamy, ani małżeństwa żyjące obok nas nie żyją w ten sposób. Jakby ten pewien idealny obraz małżeństwa nie pokrywa się z tym, czego możemy doświadczać w naszych rodzinach, wśród naszych przyjaciół, sąsiadów, znajomych w pracy. I papież mówi, że bardzo często konsekwencją tego jest po pierwsze u młodych osób pewna niechęć i rezygnacja. Czyli oni patrzą i mówią, no ładny ideał, tylko że nikt tak nie żyje. Wychodzimy do miejsc pracy, jesteśmy wśród naszych gdzieś tam znajomych, słyszymy o kolejnym nieudanym małżeństwie, dzisiaj bardzo często już po prostu swoich własnych domów młodzi wynoszą taki obraz małżeństwa, które jest nieudane albo bardzo trudne, nieszczęśliwe. Procentowo, kiedy się bada małżeństwa, okazuje się, że tylko kilka do kilkunastu procent deklaruje, że są szczęśliwi jako małżonkowie w swojej relacji. Blisko, zbliżamy się coraz bardziej w Polsce do 50% rozwodów. I jak weźmiemy ten jakby obraz rzeczywisty, to się pojawia takie pytanie, to po co w ogóle to małżeństwo? Czy to warto w ogóle w to wchodzić? papież odpowiada na to pytanie taką właśnie całym rozwinięciem wizji małżeństwa, ale którym mówi, to ma być wizja, która zarazem ma pokazywać pewien ideał, do którego zmierzamy, a równocześnie musi to być wizja realistyczna. I stara się tak napisać ten dokument, żeby nie zrezygnować z tego realizmu. Czyli pokazać również trudności, na jakie małżeństwo i rodzina są narażone we współczesnym świecie. Ten dokument jest owocem dwóch edycji synodu, jeśli można byłoby tak powiedzieć. To pierwszy raz w ogóle w historii zrobiono coś takiego, że były aż dwa synody i ten dokument jest owocem aż dwóch synodów, na których tysiące głosów i perspektyw przedstawiono. Jakby cały czas punktem wyjścia był ten punkt, jak dzisiaj obronić obraz rodziny i małżeństwa w świecie, w którym ten obraz często jest negowany, krytykowany, odrzucany, albo w praktyce bardzo trudno do niego dorosnąć, a równocześnie właśnie nie przeidealizować tego obrazu. Czy żeby on pokazać, że to jest obraz na miarę człowieka, że konkretne małżeństwo jest w stanie żyć w ten sposób. I to jest taki zamiar, który papieżowi towarzyszy od początku i on ciągle do tego będzie wracał. Jak są takie punkty, w których mówi o takim najwyższym w ogóle high level małżeńskiego życia, to zaraz potem w następnym punkcie mówi, ale mam świadomość, że to nie tak prosto osiągnąć, więc spokojnie, nie bądźcie zniechęceni, że wam się to nie udaje. To jest pewna droga. I temat, który się pojawia non-stop w tym dokumencie, to jest właśnie temat drogi, możliwości rozwoju, potencjału, który jest wpisany. To jest jakby taka myśl, która non-stop wraca, że miłość domaga się rozwoju. I w samą naturę miłości jest już wpisane to, że ona może się rozwijać i powinna się rozwijać. I papież Franciszek w jednym punkcie mówi tak. Miłość z samej swojej natury ma coś takiego, że chce więcej, że dąży do czegoś więcej, że się rozwija coraz bardziej. I jak już się wydaje, że dochodzi do jakiejś granicy, to wtedy się okazuje, że ta granica jest jeszcze dalej i że ona chce jeszcze więcej. I jak już ci się wydaje, że już tak kochasz, że w ogóle się nie da bardziej kochać, to właśnie wtedy ci się otwiera zupełnie nowa perspektywa takiej miłości, jakiej jeszcze wcześniej nie byłeś w stanie sobie wyobrazić. To tak trochę, nie wiem czy mieliście te na przykład okazję grać w takie starsze gry komputerowe, gdzie było tak, że wydawało się, że plansza się już skończyła, ale jak się dochodziło do końca planszy, to się cały ekran na nowo otwierał. Okazywało się, że jeszcze jest trochę perspektywy. Więc to jest dokładnie to, o czym mówi papież w tej adhortacji. Jak już wam się wydaje, że osiągnęliście ideał, to znaczy, że dopiero wam się otworzy coś, co jest pewną perspektywą, do której można dojść. I on mówi, że bardzo często problemem jest to, również z perspektywy duszpasterstwa, że my patrzymy na człowieka jako na pewnego rodzaju, przepraszam za to wyrażenie, ale taki towar końcowy. To znaczy mamy pewne wyobrażenie człowieka, jakim powinien być i potem jeżeli on takim nie jest, to przeżywamy w konkretnej relacji rozczarowanie nim. A z punktu widzenia duszpasterstwa bardzo możemy wtedy, nie? On często o tym też mówi, że bardzo często potem duszpasterze bardzo krytycznie oceniają człowieka, zamiast mu towarzyszyć w procesie rozwoju, to tylko jakby kwitują, nie osiągasz ideału. Na dzień dzisiejszy ideał małżeństwa jest tu, ty jesteś tu, sorry. A papież mówi, nie, to nie jest sposób patrzenia na człowieka. Nie jest sposób patrzenia na małżeństwo. Na człowieka trzeba patrzeć z perspektywą jego rozwoju. I on o tym mówi zarówno do nas, do mnie, duszpasterza. Mówi, popatrz na człowieka, nie jakby na tym etapie, na jakim on jest, nie mówiąc, okej, nie dorastasz. Mówi, pokaż mu perspektywę, do której może dorosnąć. I wejdź z nim w drogę, żeby dorosnął. Towarzysz mu jako kapłan, jako spowiednik, jako kierownik duchowy. To jest cały pomysł papieża na duszpasterstwo. Towarzyszenie. Towarzyszenie człowiekowi w jego rozwoju. Towarzyszyć można komuś tylko w drodze. Tylko wtedy, kiedy się widzi, że jeszcze nie jesteśmy u celu. Bez sensu byłoby zacząć towarzyszenie komuś, kto już doszedł do celu. On mówi, nie, to jest droga. I na tej drodze potrzebują małżonkowie pasterzy, którzy będą towarzyszyć. Ale równocześnie to jest niesamowicie ważne w relacji małżeńskiej, żeby pamiętać, że jako małżonkowie jesteście w drodze. To też oznacza, że jako małżonkowie razem w relacji idziecie pewną drogą, ale również każdy z was indywidualnie idzie pewną drogą. To oczywiście trochę komplikuje sprawę, bo jakby chodziło tylko o drogę, którą idziecie wspólnie, no to to byłoby jeszcze w miarę łatwe. Trudność polega na tym, że w rozwoju indywidualnym też każdy z was idzie i na tej drodze możecie sobie pomagać, ale generalnie każdy z was musi tą drogę też w jakimś sensie przeżyć autonomicznie, samemu. I czasami jest tak, że jedna osoba idzie szybciej, druga wolniej. Czasami jest tak, że jedna w ogóle zawraca, a druga ma problem iść do przodu, czy wracać po tego, który w małżeństwie zaczął zawracać. Ale między wami w tej relacji też jest droga. To znaczy nie dostajecie w dniu ślubu gotowego produktu, idealnego kandydata na męża, czy idealnej kandydatki na żonę, tylko osobę, która dopiero jest w drodze. Mało tego, osobę, która na pewno się zmieni. I to papież też bardzo mocno podkreśla, że bardzo często zapomina się o tym, że w dniu ślubu ta osoba, którą decyduje się pobrać, za którą decyduje się wyjść, to nie jest ta osoba tak do końca, którą ja będę kochał za 30 lat. To znaczy ona mi się zmieni w ciągu tych 30 lat. I to może się okazać, że bardzo mocno się zmieni. Może się okazać, że się zmieni in plus. To jest super. Ale może się okazać, że w niektórych wymiarach skarłowacieje. To będzie oznaczało, że coś jest nie tak w tej relacji. Ale ta osoba, którą ja mam kochać za 30 lat, muszę pamiętać o tym, że ona będzie trochę inna. Spróbujcie sobie gdzieś tam popatrzeć wstecz, nie? My czasami, jak oglądamy zdjęcia, to patrzymy na siebie sprzed 15-20 lat i się uśmiechamy do siebie. Nie? Jak mogliśmy tak w ogóle wyglądać? Jak mogliśmy się tak ubierać? Jak mogliśmy mieć takie włosy i taką fryzurę? I z przymrużeniem oka na siebie patrzymy. Ale to nie dotyczy tylko zewnętrznego wyglądu, ale to też dotyczy tego, kim jesteśmy, z naszym myśleniem, z naszym wnętrzem, naszym rozwojem życia duchowego. Możemy na siebie popatrzeć z jakiejś perspektywy i powiedzieć, no okej, kto to był? I cała rzecz jest w tym, że jak decyduję się dzisiaj kogoś pokochać, to muszę się również zdecydować przyjąć go w tych wszystkich wymiarach zmiany jego życia, których jeszcze dzisiaj nie znam. I papież mówi, no to jest ryzyko, to jest grawa bank. Bo ja przyjmuję też osobę nie tylko w tym, w czym ją znam, ale przyjmuję ją również w tym, czego jeszcze w niej nie znam. I to również decyduje się kochać. Pamiętając, że mogę pomóc tej osobie w rozwoju. I papież mówi, że ten rozwój dokonuje się w małżeństwie i miłości małżeńskiej na dwóch płaszczyznach. Jedna płaszczyzna to jest płaszczyzna, nazwijmy ją sakramentalna, duchowa. To znaczy pod wpływem łaski sakramentu małżeństwa. Tu znów bardzo często jest tak, że my o małżeństwie, w ogóle o sakramentach myślimy jako o rytuałach. To znaczy mówiąc jakiś sakrament, mam na myśli sam moment udzielenia mi tego sakramentu. Czy jak myślę o chrzcie, to myślę o tym momencie, kiedy zostałem przyprowadzony czy przyniesiony przez rodziców do kościoła i została polana moja głowa wodą, zostałem ochrzczony. Natomiast to jest tylko moment udzielenia sakramentu chrztu, ale nie cały sakrament. Sakrament chrztu trwa we mnie, bo ja nim żyję. Sakrament bierzmowania to nie jest tylko moment, kiedy biskup namaścił moje czoło krzyżmem. To był moment startowy, punkt wyjścia. Teraz cała rzecz jest w tym, żebym ja żył sakramentem bierzmowania. Święty Tomasz z Akwinu mówi, że można codziennie w sobie odnowić sakrament bierzmowania. Można, to się nazywa odnowa w łasce. Można przeżyć taką odnowę. To bardzo namacalnie w swoim życiu. I dokładnie tak samo jest z sakramentem małżeństwa. Sakrament małżeństwa to nie jest tylko moment zawarcia małżeństwa. Ale sakramentem małżeństwa się żyje na co dzień. Bo w ten sakrament jest wpisana bardzo konkretna łaska, która urzeczywistnia waszą relację, pogłębia ją i sprawia, że dochodzi do rozwoju miłości małżeńskiej, jeżeli się z tą łaską współpracuje i nią żyje. Ona jest oczywiście zbudowana, jak każda inna łaska, na stanie łaski uświęcającej. To znaczy, jeżeli nie żyje w stanie łaski uświęcającej, to również łaska sakramentu małżeństwa nie może we mnie działać. Czasami się ludzie bardzo dziwią, o tym będę mówił trochę więcej jutro, ale czasami się ludzie dziwią i mówią, że coś nam nie działa w małżeństwie. No nie może zadziałać, bo nie ma bazy, nie ma takiego podstawowego levelu, jakim jest stan łaski uświęcającej. Jak tego nie ma, to łaska sakramentu małżeństwa też nie ma jak ruszyć do działania w nas. A drugi wymiar pogłębiania miłości małżeńskiej, o którym pisze papież Franciszek, to jest bardzo piękne, on mówi tak. Miłość małżeńska wzrasta poprzez większą liczbę aktów miłości. Częstsze akty miłości, bardziej intensywne, bardziej hojne, bardziej delikatne i radośniejsze. I moje doświadczenie współpracy z małżonkami pokazuje, że wraz z kolejnymi latami małżeństwa raczej jest dokładnie odwrotnie. Znaczy jest coraz mniej aktów miłości, coraz rzadsze, mniej intensywne, mniej hojne, mniej delikatne i mniej radosne. No i wtedy to umiera. I wtedy zamiast rozwoju miłości małżeńskiej to jest ta perspektywa, w której chodzi o to, żeby jakoś do śmierci dociągnąć i ten wózek dopchać. Pomysł papieża jest dokładnie odwrotny. Z każdym kolejnym rokiem małżeństwa potrzeba tego więcej. To jest przedziwna taka filozofia budowania relacji, że wtedy, kiedy jeszcze nie byłem zobowiązany, to jestem bardzo hojny w obdarowaniu prezentami, w staraniu się o tę relację, w zaskakiwaniu miłością osoby, z którą chciałbym się związać. A kiedy już jestem w tej relacji, żeby ją pielęgnować, to już wtedy tego jakby nie było tak potrzeba. Przed ślubem się pielęgnuje każdą najmniejszą rocznicę. Trzeci dzień znajomości. 12 tydzień. 18 miesiąc. Pierwszy kwiatek wręczony. Pierwszy wspólnie oglądnięty film. Pierwszy koncert. A po ślubie, no to... No już rocznica małżeństwa, no 42, no taka jak 41 wcześniejszych, no nic nadzwyczajnego. Papież mówi nie. Jak przed ślubem celebrowałeś, to po ślubie jeszcze intensywniej, jeszcze hojniej, jeszcze bardziej, jeszcze więcej. Jedyny sposób na to, żeby miłość rosła. Jedne z najgorszych życzeń, jakie można otrzymać w dniu ślubu, to są życzenia, żeby dzień ślubu był najszczęśliwszym w waszym życiu. Bardzo często powtarzane. Ale z tej perspektywy to są życzenia straszne. Bo to są życzenia, które mówią, życzę ci, żebyś już nigdy się nie rozwinął. Życzę ci, żeby w waszej relacji już nie wydarzyło się nic fajnego. Życzę ci, żeby między wami już nie wydarzyło się żadne poruszenie miłości, żeby wasza miłość w żaden sposób nie wzrosła. To są okropne życzenia. Jak się tak naprawdę zastanowimy. To są życzenia w kluczu tych bożonarodzeniowych, wielkanocnych i uniwersalnych. Zdrowia, 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 bo to najważniejsze. To są tego typu życzenia. I właśnie dokładnie jest tak, życzę ci, żeby dzień ślubu był punktem wyjścia do tego, żeby dzień śmierci był najpiękniejszym dniem twojego życia. Żebyś wtedy mógł powiedzieć, że twoja miłość, że wasza miłość małżeńska bardzo wzrosła. Że jesteście znacznie bliżej siebie niż te 5, 10, 20, 40 czy 50 lat temu. Że ciągle jesteście siebie ciekawi. Że ciągle jesteście dla siebie ważni i obdarzacie się szacunkiem. Że po 30 latach małżeństwa nie macie przekonania, że już wszystko o sobie wiecie. Tylko jesteście chętni do poznawania siebie dalej. Że wasza przyjaźń istnieje między wami. Że nie tylko dzielicie łóżko, mieszkanie, śniadanie i stół, ale dzielicie przede wszystkim pasję, wspólną pasję życia. To takie życzenia są jedyne piękne. Papież dalej mówi, że jak ta miłość małżeńska może wzrastać. No ona może wzrastać przez sakrament małżeństwa. A ten sakrament małżeństwa nie jest niczym innym, jak odzwierciedleniem w tej relacji między małżonkami życia samego Boga. I papież to jest taki punkt, 121 dokumentu, kiedy właśnie papież w 121 mówi, że najgłębsza prawda o sakramencie małżeństwa jest właśnie taka, że w tej relacji między małżonkami i szczególnie wtedy jeszcze, kiedy pojawia się w tej relacji potomstwo, to wtedy dochodzi do całkowitego odzwierciedlenia, odwzorowania życia Trójcy Świętej. Bo najgłębszym wymiarem rodziny jest właśnie bycie odbiciem rodziny, jaką jest sam Bóg w swoim własnym życiu. Bo w samym Bogu jest osoba, która kocha, osoba kochana i istota tej relacji, czyli sama miłość. Ojciec, Syn i Duch Święty. Następnie papież mówi o drugim wymiarze, czyli małżeństwo, ta jedność małżonków ma być znakiem miłości Chrystusa do Kościoła i doskonałości tej miłości. I to jest ten punkt 121, gdzie papież mówi, to jest taki w ogóle high level myślenia o małżeństwie, a potem w 122 mówi, ale spokojnie, nikt od was tego nie wymaga, żebyście w dniu ślubu byli w stanie to odwzorować, bo się nie da, bo to jest kosmos. Ale to, czego się od was wymaga, to żeby wejść na drogę stawania się coraz bardziej tym znakiem. To jest w ogóle niesamowite powołanie małżeństwa. Bo małżeństwo, jak każdy sakrament, służy po pierwsze waszemu wzajemnemu uświęceniu, czyli ma być waszą drogą do nieba. Właśnie ta relacja, miłość małżonka ma być i miłość do małżonka ma być taką właśnie pewną odskocznią do tego, żebyście mogli znaleźć się w niebie i zjednoczyć z Bogiem. To ma być droga waszego uświęcenia. Ale równocześnie, jak każdy sakrament, również jest związane z tym pewne zadanie względem całego świata i względem Kościoła. I to podstawowe zadanie polega właśnie na tym, żeby być znakiem miłości samego Boga. Znakiem miłości Chrystusa do Kościoła. Czyli jak ktoś chce zapytać, jak kocha Bóg, to ja powinienem mógł pokazać po kolei na każde małżeństwo i popatrzcie na nie. Jak popatrzycie na nich, będziecie wiedzieć, jak kocha Bóg. I zadajcie sobie sami już pytanie, na ile ja jako duszpasterz mogę w ten sposób ewangelizować, że będę was pokazywał palcami i mówię, idźcie pod strusia ileś tam, tam znajdziecie obraz Boga. Jak do mnie przyjdzie człowiek niewierzący, to mogę na was pokazać, powiedzieć, popatrzcie, jak oni się kochają, to właśnie będziesz wiedział wszystko i rozumiał z Boga. To jest ta droga, do której zaprasza małżeństwo, sakrament małżeństwa, żeby zacząć odzwierciedlać sobą coraz bardziej i doskonalej tę miłość. W tym sensie jest i darem, i zadaniem ten sakrament. I teraz, co tak naprawdę, czy jaki charakter ma ta miłość Boga, która zostaje odzwierciedlona w miłości małżeńskiej? I tu jest taki punkt, który dla papieża Franciszka, to jest jego jakaś tam, no, można byłoby powiedzieć, taka rewolucja papieża Franciszka. Coś, co jest nazywane teologią czułości. O ile teologia Jana Pawła II jest nazywana teologią ciała, taką ma generalnie nazwę, to ta nowość, którą wprowadza papież Franciszek, to jest właśnie teologia czułości. Już są artykuły napisane na ten temat, już było nawet takie sympozjum, na którym napisano, to tytuł sympozjum była Teologia czułości według Jorge Bergoglio, Franciszka. I on sam sobie nawet referat wygłosił, o co mu chodzi w jego własnej teologii czułości, żeby wyjaśnić. No i ja wam opowiem, co on tam wtedy powiedział, jak on sam rozumie. Słowo czułość w tym dokumencie się pojawia na co drugiej stronie. To jest takie słowo, które otwiera całą tą adhortację. Jako chyba taki klucz w ogóle do rozumienia miłości. I papież tam mówi, że to, co dzisiaj jest najważniejsze zadanie, najważniejszym zadaniem Kościoła w ewangelizacji, to komunikować konkretną miłość Boga. Taką miłość Boga, która objawia się przede wszystkim w Jego czułości. I mówi, że jeżeli Kościół nie spełnia swojego zadania w świecie, to przede wszystkim wtedy, kiedy nie głosi czułości Boga i kiedy w Jego sposobie głoszenia, postępowania w osobie duchownych konkretny człowiek nie spotyka się z czułością Boga. To jest niesamowite zadanie i dla mnie osobiście to jest zawsze taki, jak sobie o tym myślę, rachunek sumienia. W jakiejkolwiek dziedzinie mojej posługi duszpasterskiej, czy to chodzi o przepowiadanie, czy chodzi o spowiadanie, o organizowanie czegokolwiek, jakikolwiek kontakt duszpasterski, moje pytanie jest takie, czy człowiek, który się ze mną spotyka, odnajdzie czułość Boga w słowie, w spojrzeniu, dotyku, zrozumieniu, milczeniu. I papież to nazywa konkretność miłości. Konkretność miłości Boga. Bo my często mówimy o miłości Boga. Ale pytanie jest, czy ta miłość, którą my głosimy, znajduje odzwierciedlenie w konkretności. I papież mówi o dwóch wymiarach. Tej czułości, tej konkretności miłości, którą człowiek może spotkać. Po pierwsze, w pięknie doświadczenia poczucia bycia kochanym przez Boga. Czyli najpierw człowiek ma doświadczyć tego, jak Bóg konkretnie i z czułością mnie kocha. I jak człowiek doświadczy takiej miłości, to ona otwiera go na to, że sam chce tak kochać. I zaczyna wchodzić w relacje z ludźmi w taki sposób, żeby kochać z czułością. I odkrywa, jakie to jest niesamowite. Jak pięknie jest również kochać w imię Boga w taki sposób, jak On kocha. Najpierw przyjmuje miłość Boga, Jego czułość. A potem sam zaczynam w taki sposób kochać. Ale najbardziej zaskakujące w tej teologii czułości, miłości Boga jest to, kiedy papież daje bardzo konkretny fragment z Pisma Świętego, gdzie mówi, że najbardziej, najpiękniej widać miłość Boga w tym wymiarze czułości. I wtedy, jak pierwszy raz to czytałem, to spodziewałem się, że to będzie może fragment na przykład 15 rozdział Ewangelii Łukasza, czyli opowieść o miłosiernym ojcu, który czeka na swojego zagubionego jednego i drugiego syna. Albo to będzie miłosierny Samarytanin. Albo to będzie któryś z fragmentów Starego Testamentu opowiadający o tym, że czy może na przykład niewiasta zapomnieć o swoim dziecku. Nawet jeżeli ona by zapomniała, to ja nie zapomnę o tobie. Albo fragment z Księgi Ozeasza, która znów takim matczynym obrazem mówi o tym, jak to Bóg na swoich ramionach, na swoich rękach przytula do policzka Izrael. Jakby jest cały szereg tekstów, które by się wydawało, że mogłyby opowiedzieć o czułości. A kiedy otworzyłem Pismo Święte i zobaczyłem, do którego tekstu odwołuje się papież Franciszek, to przeżyłem głębokie zdziwienie. Scena ukrzyżowania. Scena ukrzyżowania Jezusa. I on mówi, tam jest klucz czułości. I jak sobie myślę o tej scenie, szczególnie opowiedzianej przez Jana, Jan stoi pod krzyżem jako jedyny z uczniów. Jedyny to relacjonuje z własnego przeżycia. Jedyny to relacjonuje tak dokładnie. I widzi, jak zostaje przebity bok, przebite serce Jezusa i wypływa z niego krew i woda. To on zaczyna wtedy tłumaczyć to, co się dzieje. I Jan mówi, że stało się tak dlatego, żeby wypełniło się Pismo. I cytuję fragment z księgi proroka Zachariasza. Będą patrzeć na tego, którego przebili. To jest 12 rozdział, 10 werset. Będą patrzeć na tego, którego przebili. I Jan patrzy na tego, którego przebili. Chwilę wcześniej w tym fragmencie Zachariasza są takie słowa. Na cały dom Dawida i na wszystkich mieszkańców Jerozolimy wyleję mego ducha. A troszeczkę później dla całego domu Dawida i dla wszystkich mieszkańców Jerozolimy wytryśnie źródło na obmycie z grzechów. Jest taki wiersz księdza Stanisława Pasierba, super króciutki, jednowersowy. Pół wiersza to tytuł. Jak to jest? To jest tytuł. Jak to jest, gdy Bogu pęka serce. Jak to jest, gdy Bogu pęka serce? Jan stoi pod krzyżem i widzi, jak Bogu pęka serce. Jak zostaje przebite to serce. I czego doświadcza? On doświadcza odpowiedzi na to pytanie, jak to jest. I ta odpowiedź mu przychodzi z tekstu kilkaset lat wcześniej napisanego, z księgi proroka Zachariasza. Jak Bogu pęka serce, to z tego serca wytryśnie źródło na obmycie z grzechu. Jak Bogu pęka serce z powodu mojego grzechu, to z tego serca wytryśnie źródło wody na obmycie mnie z tego grzechu, z powodu którego pękło mu serce. I Franciszek mówi, to jest czułość. Kochasz z czułością, jak z twojego serca, które zostaje przebite, z twojego serca, które zostaje złamane, z twojego serca, które cierpi, potrafi wytrysnąć źródło przebaczenia, miłosierdzia, dobra, bliskości, zapomnienia. Jeżeli z takiego serca potrafi wytrysnąć miłość, to Franciszek mówi, to jest czułość. To o taką miłość będzie chodziło. I on potem tą czułość przenosi na wiele różnych aspektów. Przenosi ją na właśnie doświadczenie takiego na przykład przytulenia. On mówi o czułości przytulenia. To znaczy chodzi o szereg gestów, postaw, zachowań, w których osoba, którą kocham, czuje się otulona moją miłością. Czuje się bezpiecznie. Czuje właśnie tą czułość, z jaką do niej podchodzę. Papież to przenosi na płaszczyznę przyjaźni. I mówi, że ta czułość będzie się objawiała w tym, że małżonkowie będą dla siebie najbliższymi przyjaciółmi. To znaczy, że będą dzielić swoje pasje, dzielić swoje serce, dzielić swoje radości i smutki. Będą przechodzić przez trudy razem. Że drugi małżonek, jeden dla drugiego będzie miał otwarte serce i nie będzie tego serca zamykał. Ale papież zaraz potem dodaje, że o ile małżeństwo jest największą formą przyjaźni, o tyle nie może się zatrzymać tylko na przyjaźni, tylko musi dołożyć jeszcze jeden element, jakim jest nierozerwalna wyłączność relacji. Że w przyjaźni nie ma tego wymiaru, zwykłej przyjaźni. Jest szereg innych, dążenie do dobra drugiej osoby, wzajemność, pewna intymność, czułość, podobieństwo pasji i charakterów, ale nie ma nierozerwalnej wyłączności. A mówi, tu musi to dojść. I pokazuje dzisiaj olbrzymi problem, jaki jest w świecie. To jest drugi taki bardzo charakterystyczny temat dla papieża Franciszka. Mówi, że bardzo trudno dzisiaj jest o tą nierozerwalną wyłączność z tego powodu, że panuje kultura tymczasowości. To jest taki temat, o którym papież bardzo często mówi. W tym dokumencie również to wiele razy wraca. Ta kultura tymczasowości przejawia się również w wielu aspektach. Na przykład papież mówi, że jest zdumiony tym, jak widzi, jak szybko ludzie potrafią przechodzić od wydawałoby się głębokich relacji emocjonalnych z jednej na drugą. I jakby zostawiać tych ludzi, których w jakiś sposób człowiek przywiązał do siebie w pewnej sferze emocjonalnej, a potem tą osobę zostawia jakby nigdy nic. Przeskakiwanie od partnera do partnera. Ale papież mówi, że to nie tylko dotyczy relacji, ale to dotyczy również na przykład miejsc pracy. Że dawniej było tak, że można było całe życie przepracować w jednym miejscu pracy. Albo tam ewentualnie nie, było wydarzenie, zmiana pracy. A dzisiaj młodzi ludzie mając 3-4 lata stażu mają 20 miejsc pracy. Głębokie doświadczenie. W wielu różnych branżach. Bo co chwilę, jakby nie wiąże się to z żadnym większym problemem. Jak mi nie pasuje, to mogę zmienić pracę, jutro będę miał kolejne. Nie przywiązujemy się do takiego miejsca pracy. Może jeszcze jest jeden element pewnej stałości. Wtedy, kiedy się weźmie 30-letni kredyt, to do mieszkania trzeba się trochę przywiązać. to jeszcze jest pewna gwarancja stabilności. O ile franki nie idą do góry. Natomiast papież mówi kolejna rzecz, ten wymiar tej kultury tymczasowości polega na tym, że w związku z tym, że tak wiele i tak często się coś zmienia, że ludzie boją się podjąć jakąkolwiek stałą decyzję. Dlatego odkładają na coraz później decyzje o najważniejsze decyzje życiowe, chociażby decyzje o ślubie. Coraz dłuższe okresy narzeczeństwa, coraz później podejmowana decyzja. Albo często w ogóle, tak? Umawiamy się na wolny związek. Potem oczywiście, kiedy w tym wolnym związku okazuje się, że na przykład pojawia się dziecko, kobieta jest przekonana, że to jednak nie był wolny związek, a on jest przekonany, że umawiał się na wolny związek. Ona jest zdziwiona, że on ją zostawia. On jest zdziwiony, że ona jest zdziwiona. Przecież się tak umawiali, że bez zobowiązań. Bo nie ma decyzji. Decyzji wzięcia odpowiedzialności. Kiedy jeszcze właśnie dochodzi do tego ten obraz rzeczywistości, kiedy młodzi ludzie widzą 50% rozwodów prawie, kiedy widzą, kiedy doświadczają tej zmienności, nawet swojego własnego życia, że nic nie jest stałe, to mają olbrzymi lęk przed podjęciem stałej decyzji. Taką, za którą trzeba wziąć odpowiedzialność na całe życie. Ale papież też mówi, że ten problem kultury tymczasowości bierze się stąd, że bardzo często patrzymy dzisiaj na siebie nie w perspektywie personalnej, tylko w perspektywie rzeczowej. To znaczy nie chodzi nam o osobę i człowieka, tylko chodzi nam o pewien interes i użyteczność. Że ta kultura tymczasowości objawia się również w tym, że jakby mamy bardzo szybko potrzebujemy osiągnąć jakiś cel. Dlatego nasze życie przede wszystkim wartościujemy z perspektywy tego, czy coś jest dla mnie interesowne, czy nie. Czy się opłaca, czy nie. Czy jest sens w to inwestować, czy nie. Bo mamy za mało czasu. Trudno czekać na owoce. Za szybko wszystko się dzieje. Albo od razu to jest interesowne, albo nie wchodzę w to. I również dotyczy to relacji z ludźmi. Że zaczynamy drugiego człowieka traktować z perspektywy użyteczności. Przyda mi się, albo mi się nie przyda. Mam w tym interes, albo nie mam interesu. Czasami jak ktoś jeszcze planuje pewnie tak długofalowo i długoplanowo, to wchodzi w pewne relacje, nawet jeżeli one w danym momencie nie są dla mnie opłacalne, to może kiedyś mi się to przyda. Dobrze mieć taką znajomość. Ale bardzo często jest tak, że bardzo szybko podejmujemy decyzję. Ta relacja nie będzie dla mnie opłacalna. Z tej relacji coś będę miał dla siebie. Tu widzę interes. I również pojawiają się ludzie w naszym życiu właśnie o tyle, o ile są mi potrzebni, ich wartość wzrasta. Mój sposób patrzenia i traktowania ich jest zależny od tego, jaką ja dzisiaj widzę wartość, jak ją kalkuluję dla mojego życia. I o tym bardzo dużo mówił w rekolekcjach kardynał Tagle. Rekolekcja, które wygłosił w Łodzi, nie pamiętam, tyle to było, rok albo dwa lata temu, jakoś tak. I on tam całą konferencję, czy dużą część konferencji poświęcił właśnie takiemu spojrzeniu na człowieka z perspektywy osoby i wartości, jaką ma osobę. Przeciwstawił to temu, jak często patrzymy na człowieka właśnie z takiej perspektywy pewnej formy towaru. Jako rzeczy towaru, w której mam jakiś interes. I on tam użył pewnego przykładu, który dla niego samego nie jest chlubny, ale bardzo pięknie obrazuje, co miał na myśli. Mówi, że kiedyś sam się złapał na tym, że jako już biskup diecezji potraktował kogoś jako rzecz. I absolutnie. Zadzwoniła do niego kobieta, dość majętna, ważna tam na Filipinach, i zaprosiła go na swoje urodziny. On sprawdził kalendarz i stwierdził, no po pierwsze, ani nie jestem zainteresowany jakimiś urodzinami, no dajcie spokój, żeby biskup łaził na urodziny do kogoś tam. A po drugie, stwierdził, że ma inne obowiązki. Po prostu kalendarz już było to zapełnione. I ta kobieta dzwoniła do niego, on nie odbierał, ignorował. Zaczęła pisać SMS-y do sekretarza, żeby się umówić, żeby on jednak przyszedł. Ten sekretarz jakiś tam pewien czas cierpliwie odpisywał, że już biskup powiedział, że nie da rady, ale ona wytrwale cały czas, aż w końcu znowu udało jej się dodzwonić do samego biskupa i w dniu, czy przeddzień tych urodzin mówi, będzie bardzo dużo ludzi, bardzo ważne osoby, bardzo majętne, żeby przyszedł biskup. On mówi, już mówiłem pani, już mówi, że walczył z sobą, żeby w ogóle na nią nie nawrzeszczyć, nie nakrzyczeć, że dała sobie spokój i się odwaliła od niego. A ona do niego mówi, wszystkie moje prezenty z tych urodzin przekażę na rzecz diecezji. To, o której są te urodziny? I po tym pytaniu dotarło do niego, kim jest i jak myślał o tej osobie. Była użytecznym, zaczęła być użytecznym towarem. I była szansa. Nawet jeżeli to nie chodziło o pieniądze dla niego. Nawet jeżeli to chodziło o dobro diecezji. Można było pomóc wielu osobom i tak dalej. Znając kardynała Tagle, absolutnie chodziło mu o dobre intencje, co by mógł z tymi pieniędzmi zrobić. Ale chodzi o to, że ta jedna osoba, ta konkretna kobieta była rzeczą. I papież Franciszek, wracając do dokumentu, mówi, bardzo często zaczyna obumierać relacja małżeńska, kiedy małżonkowie zaczynają się traktować z perspektywy interesowności, a nie miłości. To znaczy, żona mi jest potrzebna, bo gotuje obiad. Żona mi jest potrzebna, bo posprząta i wyprasuje. Mąż mi jest potrzebny, bo przyniesie wyższą pensję niż ja. Mąż mi jest potrzebny, bo pojedzie gdzieś tam. Jeżeli w relacji zostaje tylko poziom interesu, to wtedy tam miłość umrze. Bo miłość jest między osobami, a nie między towarami. Nawet jeżeli ktoś jest dla mnie bardzo interesowny, to jest interesowny do czasu. Bo potem na przykład zachoruje. I już nie ma interesu w nim, tylko trzeba się nim opiekować. Miłość jest tylko między osobami. I ostatnia rzecz, o której powiem, to papież mówi, że miłość wzrasta wtedy, kiedy jesteśmy zdolni patrzeć na siebie z podziwem. Kiedy jesteśmy zdolni patrzeć na siebie z podziwem. Nie ze względu na pewne zewnętrzne piękno, ale przede wszystkim ze względu na osobę, którą pokochałem dla niej samej. I pozwólcie, że przeczytam fragment wprost, bo nie byłbym w stanie tego tak opowiedzieć, jak robi to sam papież. On pisze tak. Spojrzenie, które docenia, jest bardzo ważne, a jego skąpienie zazwyczaj powoduje szkodę. Jakże wiele czynią czasami małżonkowie i dzieci, aby być dostrzegani i brani pod uwagę. Wiele urazów i kryzysów pojawia się wówczas, gdy przestajemy podziwiać. To właśnie wyrażają pewne pretensje i narzekania, jakie dają się słyszeć w rodzinie. Mój mąż na mnie nie patrzy. Wydaje się, że dla niego jestem niewidzialna. Patrz na mnie, proszę, gdy do ciebie mówię. Moja żona już na mnie nie patrzy. Teraz ma oczy tylko dla swoich dzieci. W moim domu nikogo nie interesuje. W ogóle na mnie nie patrzą, jakby mnie w nim nie było. I papież podsumowuje. Miłość otwiera oczy i pozwala widzieć poza wszystkim, jak wiele znaczy człowiek. Miłość będzie wzrastała, jeżeli będzie kultura wzroku. Znaczy zdolność patrzenia z podziwem. To jest w ogóle coś, co było w Jezusie. Bardzo wiele jest takich scen, kiedy nawrócenie jakiegoś człowieka, zmiana jego życia bierze się tylko z tego, jak Jezus na kogoś popatrzył. Celnik zmienił życie, bo Jezus tylko na niego popatrzył. I stał się Mateuszem, ewangelistą. Jedno spojrzenie. Oczy, które mają głębie. Jest tak dlatego, że oczy są, jak się mówi, oknami duszy. Albo oczy to język komunikacji miłości. Nie słowa. Dlatego, że słowami możemy manipulować. Słowami możemy w łatwy sposób przekazywać nieprawdę. Kłamać oczami jest strasznie trudno. Trzeba być już wybitnym ekspertem, żeby być w stanie kłamać na poziomie własnego wzroku. Oczy zdradzają, czy mi na kimś zależy, czy nie. Ten błysk oku jest wychwytywalny, kiedy mówię do drugiego. Oczy, które patrzą, a nie uciekają. Dlatego właśnie wzrok, zdolność patrzenia na drugiego, tam będzie się wyrażała miłość. Często bez słów, często samym spojrzeniem. I to wystarczy. Dlatego ten sposób Jezusowej miłości i czułości bardzo często jest przekazywany na poziomie patrzenia z zachwytem. W zeszłym roku chodziłem tu po kolędzie i w jednym mieszkaniu spotkałem człowieka, którego wzrok po ponad 50 latach małżeństwa był właśnie taki, że nic nie musiał mówić, a ja wiedziałem, jak bardzo kocha żonę. To był wzrok, który z jednej strony tak, był ten błysk w oku, a z drugiej strony były łzy od początku kolędy. Dlatego, że jego żona parę miesięcy wcześniej zmarła po ponad 50 latach małżeństwa. I on mi zaczął opowiadać o tej relacji. I mówił mi, jak się poznali. Oczywiście, wiecie, to był taki nerwowy moment, bo jak zaczął opowiadać o tym, jak miał parę lat, a już miałem przed sobą 80-paroletniego człowieka, to sobie pomyślałem, no to fajnie będzie, posiedzimy. I trwało to trochę, to prawda. Ale był taki moment, w którym ja zacząłem praktycznie płakać z nim. Jak on opowiadał, jak się poznali, jak przeżywali swoją relację. Aż do momentu, w którym okazało się, że jego żona choruje na raka skóry. Olbrzymi ból, który jej towarzyszył. I przede wszystkim to, że nie była w stanie już nic na siebie założyć. Ubranie sprawiało jej gigantyczny ból. I skończyło się okazywanie jakiejkolwiek czułości na sposób gestu. On jej nie mógł przytulić, nie mógł jej pogłaskać, bo jej to sprawiało niebotyczny ból. On musiał, opowiadał mi, musiał nauczyć się okazywać czułość w zupełnie inny sposób, bo ciałem nie był w stanie. Było jej też jakby konsekwencją choroby było to, że było jej bardzo zimno, a znów nie mogła nic założyć na siebie, bo jej to po prostu powodowało ból. I on jako misję życiową i sposób okazania jej swojej miłości podjął takie zadanie, znajdzie taki koc, który będzie mógł ją przykryć, że będzie jej ciepło i nie będzie jej to bolało. Kupił kilkadziesiąt kocy, nie pamiętam już jaka to była liczba, ale możliwe, że też koło tych 50. Aż w końcu znalazł taki koc, który sprawiał jej, dawał jej ciepło i nie powodował tak wielkiego bólu. I mi potem opowiada, że kiedy ona zmarła, to wszyscy mówili, żeby włożył ten koc do trumny. A on powiedział, że nie włoży jej do trumny. Nie włoży go do trumny. Ja go pytałem, a dlaczego? Bo ja jej w dniu pogrzebu powiedziałem, że jak jej będzie w niebie zimno, to niech zawoła, to przybiegnę z kocem. Jestem gotowy. Codziennie mam kocyk przy łóżku. Czułość, która jest okazana kocykiem. Czułość, która sięga poza granice życia, poza śmierć. Jest gotowy myśleć o niej, żeby ją przykryć kocykiem w niebie. Choć ja mam głębokie przekonanie, że w niebie będzie ciepło i nie trzeba będzie kocyku. Do takiej miłości zaprasza papież Franciszek. I o taką miłość chcemy się teraz pomodlić. Rozpoczniemy zaraz adorację Najświętszego Sakramentu i będzie chwilę prowadzona przeze mnie ta adoracja. A potem już rozpocznie się indywidualne błogosławieństwo.